Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Francesco vai, prepara la mia casa.
Francesco vai, non vedi che rovina. Orędzie świętego Franciszka jako zaczyn na przemianę trzeciego tysiąclecia przekazał młodzieży Benedykt XVI. Pielgrzymując do Asyżu 8 wieków po nawróceniu świętego biedaczyny, wystosował żarliwy apel o pokój.
Niedzielny magazyn w większości poświęcimy relacji z papieskiej wizyty w Asyżu. Z wydarzeń dnia w Polsce powiemy natomiast o zakończeniu 7 zjazdu gnieźnieńskiego i o jubileuszowej Eucharystii w Kamieniu Śląskim.
17 czerwca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Z Watykanu do Asyżu papież przeleciał helikopterem. Pierwszym nawiedzonym miejscem było Rivo Torto, gdzie Franciszek rozpoczął posługę trędowatym i nakreślił zakonną regułę. Benedykt XVI modlił się następnie przed krzyżem w kaplicy Bazyliki Świętej Klary w Asyżu. Przed tym krucyfiksem Franciszek zrozumiał własne miejsce w kościele i poleconą mu misję odnowy. Spotykając się tam z klauzurową wspólnotą sióstr klarysek, papież przyznał, że Asyż pozostaje dla niego punktem odniesienia, gdyż jest to miejsce usilnej modlitwy w jego intencji. Zapewnił, że bardzo ją sobie ceni i odwzajemnia. Główną liturgią dnia była msza sprawowana przed dolnym kościołem Bazyliki w Asyżu. W homilii o nawróceniu papież ukazał postacie trzech konwertytów – króla Dawida, świętego Pawła Apostoła i świętego Franciszka.
Szczytowi potęgi politycznej Dawida towarzyszył upadek moralny. Dopiero ostre napomnienie proroka Natana skłoniło go do skruchy i zaowocowało aktami pokuty. Pawłowi, gorliwie tępiącemu przeciwników judaizmu, potrzeba było upadku na drodze do Damaszku. Usłyszany wówczas głos Chrystusa zmienił jego życie, całkowicie ukierunkowując je na głoszenie Ewangelii nie tylko słowem, ale i oddaniem w cierpieniu. Franciszek w modlitwie przed krzyżem usłyszał: idź i napraw mój dom. Od tamtej chwili z każdym dniem coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa, wręcz paląc w ogniu miłości młodzieńczą niedoskonałość.
Właśnie jego nawrócenie do Chrystusa, aż po pragnienie przeobrażenia się w Niego, stania się Jego pełnym obrazem, wyjaśnia to doświadczenie, mocą którego święty Franciszek okazuje się dziś tak bardzo aktualny, również w odniesieniu do wielkich zagadnień naszych czasów, jak poszukiwanie pokoju, ochrona środowiska, promowanie dialogu między ludźmi. Franciszek jest prawdziwym mistrzem tych rzeczy, jest nim jednak, zaczynając od Chrystusa. A partire da
Cristo. Papież nawiązał również do profetycznej modlitwy o pokój z 1986 roku przedstawicieli różnych religii świata. Przypomniał, że duch Asyżu, którym zaowocowało to spotkanie, przeciwstawia się zarówno przemocy, jak i nadużywaniu religii do jej usprawiedliwiania. Uczy natomiast, że wierność własnej tradycji religijnej, zwłaszcza wierność Chrystusowi, wyraża się poszanowaniem drugiego człowieka, dialogiem, zaangażowaniem na rzecz pokoju i pojednania.
Na zakończenie mszy w Asyżu, pozdrawiając przedstawicieli innych religii i wyznań chrześcijańskich, Benedykt XVI skierował żarliwy apel, aby na świecie ustały wszelkie konflikty zbrojne, by zaprzestano rozlewu krwi, nienawiść ustąpiła miłości, obraza przebaczeniu, a niezgoda jedności.
Duchowo czujemy tu obecność tych wszystkich, którzy płaczą, cierpią i umierają z powodu wojen i ich tragicznych konsekwencji w jakiejkolwiek części świata. Szczególnie myślimy o Ziemi Świętej, tak umiłowanej przez świętego Franciszka, o Iraku, Libanie i całym regionie Bliskiego Wschodu. Ludność tych krajów od zbyt długiego już czasu zna okrucieństwa walk, terroryzmu, ślepej przemocy. Doświadcza złudzenia, że konflikty da się rozwiązać siłą. Cierpi z powodu braku wysłuchania racji drugiej strony i oddania jej sprawiedliwości. Jedynie szczery i odpowiedzialny dialog, wspierany wielkodusznie przez wspólnotę międzynarodową, będzie w stanie położyć kres ogromowi bólu oraz przywrócić życie i godność ludziom, instytucjom i narodom.
Papieski apel wybrzmiał w mieście pokoju. Dla tamtejszej wspólnoty franciszkanów wizyta Benedykta XVI jest wydarzeniem znaczącym, mówi nowo wybrany wicegenerał zakonu ojciec Jerzy Norel.
Zakon franciszkański żyje w Kościele i żyje dla Kościoła, wyraża się także poprzez Kościół. Jak przed 8 wiekami święty Franciszek poszedł do papieża, aby tam wysłuchać jego orędzia, tak też ze zrządzenia opatrzności po 8 wiekach papież przychodzi do świętego Franciszka. Zatem dla nas wizyta Ojca Świętego tutaj jest czymś wyjątkowym, myślę, ale odnoszę się przede wszystkim do tego, że odbywa się w czasie kapituły, kiedy my stawiamy sobie pytanie: Panie, co chcesz, abyśmy czynili? I w jaki sposób my możemy iść i odbudowywać Kościół, którego zadanie odbudowania otrzymał święty Franciszek.
Po mszy i modlitwie Anioł Pański papież prywatnie nawiedził grób świętego Franciszka w Dolnym Kościele Bazyliki w Asyżu. Każdego dnia modlą się tam tysiące pielgrzymów, mówi ojciec Ryszard Parol, franciszkanin.
Kamienna trumna leży na tej żywej skale, którą dookoła wybrano, czyniąc wielką kryptę, gdzie pielgrzym może dojść bardzo blisko do relikwii świętego Franciszka. Po bokach wzniesiono też relikwie pierwszych towarzyszy świętego Franciszka, między innymi brata Leona, który był spowiednikiem i ojcem duchownym świętego.
Benedykt XVI przyszedł następnie do zakonnego refektarza na obiad ze wspólnotą braci mniejszych. Uczestniczyli w nim m.in. przybyły na papieską mszę premier Włoch Romano Prodi oraz kardynał Attilio Nicora, watykański delegat do spraw bazylik w Asyżu. W popołudniowy program wizyty wpisano spotkanie z niemieckimi siostrami klaryskami kapucynkami. Następnie w górnym kościele Bazyliki Świętego Franciszka rozpoczęło się spotkanie z uczestnikami trwającej w Asyżu kapituły generalnej franciszkanów konwentualnych. Bracia mniejsi szukają nowych obszarów i sposobów pracy, adekwatnych do potrzeb współczesnego Kościoła. Dzisiejsza audiencja wpisuje się w ten proces, podkreśla ojciec Norel.
Staramy się w refleksjach nad naszym życiem brać pod uwagę nie tylko nasze własne sprawy, a więc nasze struktury, nasze problemy wewnętrzne, ale przede wszystkim jako punkt odniesienia staramy się wsłuchiwać w głos Kościoła i w głos świata. I także te nasze wyzwania, które przed nami stają, wypływają właśnie z tego wsłuchiwania się. A więc odpowiedź na takie zjawiska jak sekularyzacja, brak nadprzyrodzonych motywacji, jak też i takie zjawiska jak globalizacja, migracja narodów. W kapitule generalnej biorą udział także po raz pierwszy ci współbracia, którzy kierują tak zwanymi delegaturami prowincjalnymi, a więc wspólnotami żyjącymi w poszczególnych krajach, w których franciszkanizm albo niedawno wrócił, albo dopiero jest w trakcie rozwoju tuż po założeniu. To wszystko po to, aby oni również wnieśli swoje doświadczenie z tych nowych kultur, w których żyją, pracę naszej kapituły, tak aby zrównoważyć głos tradycji z głosem tego, co nowe, co ciekawe, co inspirujące dla nas wszystkich.
Potrzebę solidnego i dobrze skoordynowanego duszpasterstwa Benedykt XVI podkreślił, spotykając się następnie w katedrze świętego Rufina z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi. Przypomniał, że w tym kierunku szły wskazania motu proprio, totius orbis, z roku 2005. Nadało ono nowy status asyskim sanktuariom świętego Franciszka i Matki Bożej Anielskiej, zmieniając bezpośrednią zależność od papieża na podległość lokalnemu biskupowi. Benedykt XVI podziękował za otwartość, z jaką dokument został przyjęty, i wyraził nadzieję, że zaowocuje on skuteczniejszymi formami duszpasterstwa.
Sobór Watykański II i późniejsze wypowiedzi magisterium podkreśliły potrzebę, aby osoby i wspólnoty życia konsekrowanego, także to na prawie papieskim, w sposób organiczny włączyły się w życie Kościoła lokalnego na sposób zgodny z własnymi konstytucjami i z prawem Kościoła. Wspólnoty te, mając prawo do przyjęcia i poszanowania własnego charyzmatu, winny jednak unikać życia niczym wyspy, lecz z przekonaniem i hojnością włączać się w posługę i w plan duszpasterski zatwierdzony przez biskupa dla całej wspólnoty diecezjalnej.
Benedykt XVI podziękował księżom za wielkoduszną posługę. Osoby konsekrowane zachęcił do wierności własnemu charyzmatowi.
Pogoń za rozrywką, próżność, ambicja, łaknienie przygód i sławy. Te cechy młodego Franciszka z Asyżu nieobce są i współczesnym ludziom. Papież zwrócił na to uwagę, spotykając się z młodzieżą przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej. Ojca Świętego powitało dwoje młodych, przedstawiając swe nadzieje i troski, dzieląc się niepewnością jutra.
Spotkanie z młodzieżą rozpoczęło się z blisko półgodzinnym opóźnieniem, jednak Ojciec Święty miał dla młodych czas i zrozumienie. Sam uznał, że zbyt długie przemówienie może być dla nich za trudne. Poprosił więc o piosenkę w przerwie, na co młodzi tylko czekali.
Non ero pronto a dire sì.
Odpowiadając następnie na postawione pytania, Benedykt XVI zachęcił młodzież do naśladowania świętego Franciszka, zwłaszcza w jego zdolności odnajdywania siebie poprzez spotkanie z Chrystusem. To właśnie miłość do Chrystusa skłoniła go do troski o odnowę Kościoła. Papież zauważył, że podobne wezwanie jak niegdyś do Franciszka kierowane jest dziś do każdego chrzczonego. Kościół wzrasta i odnawia się na tyle, na ile każdy z nas się nawraca i uświęca, podkreślił Benedykt XVI. Zachęcił młodzież do wielkodusznej odpowiedzi na Boże wezwanie, nawet gdyby dotyczyło ono powołania do życia kapłańskiego czy zakonnego.
Pięknie jest być sługą Pana, pięknie jest oddać Mu życie, wyznał Benedykt XVI. Na zakończenie spotkania z młodzieżą, które było ostatnim punktem pielgrzymki, papież ponownie przekazał młodym orędzie świętego Franciszka jako zaczyn na przemianę trzeciego tysiąclecia. Grupę młodych pozdrowił osobiście, żegnany przez nich serdecznymi uściskami. Następnie odleciał helikopterem do Watykanu.
Benedykt XVI pielgrzymował do Asyżu z okazji 800. rocznicy nawrócenia świętego Franciszka. O znaczenie tej wizyty zapytaliśmy tamtejszego ordynariusza arcybiskupa Domenico Sorrentino.
Przed 800 laty Franciszek był mieszkającym w tym mieście młodym człowiekiem, który szukał radości, chwały i światowych sukcesów. Mimo wszystko w jego sercu było wiele smutku. Nadszedł moment, gdy poczuł działanie łaski i konieczność zweryfikowania swojego życia. Spotkał Jezusa Chrystusa, który odtąd był dla niego wszystkim i w ten sposób stał się świętym Franciszkiem. Zmieniło się jego życie, zmieniło się także życie tego miasta. My, mieszkańcy Asyżu, stale odczuwamy, że jego postać, jego orędzie jest dla nas wyzwaniem. 800. rocznica jego nawrócenia stała się jeszcze jednym bodźcem do zweryfikowania także nas samych. Został ogłoszony rok nawrócenia, który ma upamiętniać nawrócenie Franciszka, ale stanowi przede wszystkim wyzwanie dla nas. Właśnie w ramach tego roku przybywa do nas Ojciec Święty.
Po 8 wiekach święty Franciszek jest bardziej niż kiedykolwiek aktualny. Na czym polega jego proroczość?
Franciszka, jak to dziś wiadomo, przyjmują bardzo liczni ludzie, nawet niechrześcijanie i ci wszyscy, którym leżą na sercu losy świata, człowieka i historii. Dzieje się tak dlatego, że jego przesłanie ma wiele różnych odniesień. Centrum jego orędzia, które sprawia, że jest ono stale aktualne, to fakt, że potrafił on żyć Ewangelią w sposób rzeczywiście wyrażający taką Ewangelię, która jest prawdą o człowieku, zdolną do tego, by nadać sens ludzkiemu życiu. I to tak bardzo, że może być realizowana, stosowana bez taryfy ulgowej, osiągając pełnię życia wewnętrznego, a także zewnętrznego wyrazu życia. Franciszek żył ubogo i poprzez ten styl życia, całkowicie oddanego Bogu, odkrył także sens wszechświata, radość, śpiew i wychwalanie Pana. W naszych czasach mamy tak wiele wartości, tak wiele pięknych rzeczy, tak wiele możliwości, również pod względem gospodarczym, technicznym, ale jest też bardzo dużo smutku, pustki, zachodzi ogromna potrzeba znalezienia sensu. Proroctwo Franciszka zmierza właśnie w tym kierunku. Mówi nam, że można w Jezusie i Jego Ewangelii odnaleźć sens życia.
Od ponad roku jest ksiądz biskup pasterzem tej diecezji. Jaka jest sytuacja duszpasterska i czy w Asyżu żywy jest nadal duch świętego Franciszka?
Asyż i Franciszek stanowią jedno ciało. Nie można zrozumieć Franciszka bez Asyżu, ani też nie można dziś zrozumieć Asyżu bez Franciszka. Główne etapy rozwoju wewnętrznego Franciszka miały miejsce właśnie tutaj, w tym mieście. Nie bez przyczyny chciał on także tutaj umierać. Można by rzec, że wszystko w tym mieście o nim mówi. Odczuwa się tutaj ducha franciszkańskiego, wyczuwa się go w mieszkających tu jego duchowych synach, ale także w żarliwości, z jaką tutejszy Kościół postrzega znaczenie tego swego wielkiego syna i czuje się uprzywilejowany, że może realizować jego orędzie. Oczywiście jesteśmy też słabi, mamy też swoje ograniczenia, daleko nam do ideału. Kiedy więc porównujemy się z Franciszkiem, przynoszącym nam Ewangelię w jego najgłębszej prawdzie, odczuwamy, że jesteśmy bardzo ograniczeni, że potrzebujemy nawrócenia. Właśnie dlatego dajemy z siebie wszystko, także jako Kościół, aby nasze nawrócenie było nie tylko duchowe, ale także duszpasterskie. To znaczy, byśmy byli w stanie odpowiedzieć na tak wiele żywotnych pytań i pilnych potrzeb duszpasterskich naszych czasów.
Mówił ordynariusz Asyżu arcybiskup Domenico Sorrentino. Przyszłość Europy zależy nie tylko od władz państwowych, ale i od wszystkich Europejczyków, od naszej troski o drugiego człowieka, zdolności zrozumienia i przezwyciężania ciasnych egoizmów. To przesłanie, które kierują uczestnicy Zjazdu Gnieźnieńskiego do Europejczyków. Trzydniowy kongres dobiegł końca. Zakończyła go uroczysta msza i nabożeństwo ekumeniczne Veni Creator.
W Europie widać konflikt między chrześcijańską a laicką wizją człowieka. Zjazd Gnieźnieński miał dowieść, że dialog między tymi dwiema koncepcjami jest możliwy, nawet jeżeli niemożliwe jest pełne porozumienie.
Chcemy dzielić się naszym najgłębszym przekonaniem, że najtrwalsze, zdrowe, twórcze społeczeństwo to społeczeństwo oparte na fundamentach etycznych, wywodzących się z dekalogu. Demokracja potrzebuje religii i niesionych przez nią wartości. Wolność potrzebuje Boga, bo potrzebuje etyki i odpowiedzialności. Pragniemy, aby chrześcijańskie dziedzictwo Europy znalazło wyraz w najważniejszych dokumentach regulujących działanie struktur jednoczącego się kontynentu.
Ostatni dzień obrad poświęcony był polityce europejskiej. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering apelował, by polski rząd zaakceptował zasadę podwójnej większości. Nie warto umierać za pierwiastek, przekonywał w Gnieźnie. Podkreślał, że w centrum Europy powinien stać człowiek, który nie tylko myśli o sobie, ale również o innych. Powinien się kierować zasadami takimi, jakich bronimy w Europie, to znaczy zasadami subsydiarności i solidarności. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy myśleć również o innych, uwzględniać ich potrzeby i ich sposób myślenia, a także godność każdego człowieka. W tegorocznym zjeździe gnieźnieńskim wzięło udział prawie 600 przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich z 11 krajów europejskich. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Kilka tysięcy pielgrzymów wzięło udział w uroczystej mszy przed zamkiem w Kamieniu Śląskim związanej z 750. rocznicą śmierci świętego Jacka. W homilii kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał postać urodzonego w tym mieście świętego zakonnika. Metropolita krakowski zachęcał do brania przykładu z postawy średniowiecznego misjonarza.
Podczas pożaru miał wynosić w swoich rękach monstrancy z Najświętszym Sakramentem oraz figurę Najświętszej Marii Panny. Jakież to wspaniałe symbole, a jednocześnie synteza jego duchowości. Centrum naszego życia stanowi Jezus Chrystus. To Jego mamy wynosić z wielkich pożarów naszego życia osobistego, społecznego, politycznego.
Zdaniem biskupa Jana Wieczorka, obecnego na 340. konferencji Episkopatu, otwartość świętego Jacka to cecha, która może zachęcać młodych ludzi do bliższego kontaktu z Kościołem.
Trzeba być otwartym na młodzież, na te problemy, którymi żyje. I dlatego też cały jeden dzień poświęcono pewnym refleksjom, które są związane z życiem dzisiejszej młodzieży. I żeby coś wziąć na drogę współdziałania z tą młodzieżą, trzeba najpierw odczytać to w konkrecie rzeczywistości. Wtedy na jakieś wspólne recepty trzeba się zdobyć, żeby mogło dojść do wspólnego działania i wspólnego oddziaływania. To wtedy rodzi dopiero owoc.
Uroczysta liturgia w Kamieniu Śląskim, która zakończyła konferencję Episkopatu Polski, jest równocześnie wstępem do metropolitalnego spotkania młodzieży. Z Kamienia Śląskiego dla Radia Watykańskiego Tomasz Czecierski.
W niedzielnym programie wieczornym z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.